No halo? No słyszałem, wyje wszystko na ulicy.
Nie no, spokojnie, nic z pewnością takiego się nie stało. No przecież gdyby coś spadło z nieba, to przyszedłby na pewno SMS. Ostrzegawczy.
Tak.
No,
chyba żeby nie przyszedł. Uwaga! W dzisiejszej audycji pojawi się słowo uważane, i bardzo słusznie, za wulgarne. Autor zdecydował się na jego użycie, ponieważ tak uważał. Pełne brzmienie tego słowa zostanie wyciszone, natomiast nie spowoduje to wyrzucenia go z kontekstu zdania. Ostatnimi dniami na terytorium Polski zaczęły spadać z kosmosu elementy rozpadającej się amerykańskiej rakiety. No i części wielkie, jak co tu dużo mówić, kaloryfer, uderzyły to tu, to tam. I nikt nas nie ostrzegł. Ostrzegł. Szef Polskiej Agencji Kosmicznej wysłał w tej sprawie nawet maila do Ministerstwa Obrony Narodowej, że taka sytuacja może mieć miejsce. No ale okazało się, że pół roku wcześniej mail został zmieniony i był już nieaktualny. Od czasu wybuchu wojny co jakiś czas na naszą przestrzeń powietrzną wlatują jakieś różne rzeczy. Sprawy tej bym w ogóle nie bagatelizował. Na szczęście w przypadku Falcona 9 nikomu, mam nadzieję, że nie ukrywają tego, nic się nie stało, ale przecież mogło. Lubię, aby z naszych programów wynikało coś, co się przyda. Coś, co będzie poza internetem. Dlatego, żeby nie gadać po próżnicy, mam dla polskich władz propozycję. No w związku z tym, że od pewnego czasu coś na niebie polskim się dzieje, załóżcie sobie po prostu prostego maila. Mail musi być o wyraźnej nazwie, na przykład zara.coś.jebnie@gov.pl. I go nie zmieniajcie. Jest wyrazisty i każdy, kto go otrzyma, będzie wiedział, o co chodzi. Wówczas, gdy za jakiś czas coś znowu takiego się wydarzy, będziecie lepiej skomunikowani. A na poważnie. Mówię wam o tym, dlatego że nie mamy po prostu państwa, o czym powtarzam od zawsze. Nie dlatego, że nie chcę państwa polskiego, tylko dlatego, że im szybciej uświadomimy sobie, że jest ono całkowicie do zreformowania i do naprawy, tym lepiej będziemy w przyszłości stali. No to jest jakiś kabaret. W tak ważnej sprawie oni wysyłają sobie maile? I to jeszcze na adresy, które są nieaktywne? Od czego jest telefon? Przecież to była ważna informacja. Trzeba było ją przekazać telefonicznie. Powinien wiedzieć o niej premier. Powinni wiedzieć o nim wszyscy zainteresowani. Albo, że Błaszczak kupił jakieś tam uzbrojenie, ale bez kodów, a z drugiej strony kupił bez jakiś kolejny sprzęt, bez pocisków. No i siedzi teraz u Rymanowskiego, zdaje się, w Zetce i opowiada, no to już jest sprawa tego rządu. No ja myślałem, że mamy jednak ciągłość państwa, prawda? To jest cyrk. Niedługo będzie można mówić, kto był w Polsce, ten w cyrku się nie śmieje. Nasza rakieta Falcon 9 weszła w atmosferę nad Europą. Współpracujemy z polskim rządem w sprawie odzyskania szczątków. Była to usterka. Poinformowała w sobotę firma SpaceX w oświadczeniu na swojej stronie internetowej. W szczątkach nie ma żadnych toksycznych substancji. Jeżeli uważasz, że zidentyfikowałeś kawałek szczątków, nie próbuj ich bezpośrednio podnosić ani zbierać. Dlaczego? No dlatego, że Amerykanie boją się, żeby konkretne fragmenty nie wpadły w niepowołane ręce, na przykład obcych wywiadów. Ale spokojnie, niesłusznie się boicie, bracia Amerykanie, przecież w Polsce nie ma żadnych obcych służb. No, chyba że są. Ale to wtedy poinformują się mailowo. Ktoś napisze do was w tej sprawie maila. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to... Tak? Można wesprzeć, oczywiście można zostać mecenasem. No, można postawić kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Tak, znajdzie tam pani również inne metody wsparcia. Tak, a wracam do programu, bo teraz zaczynamy. Zanim jednak rozpoczniemy dzisiejszy program, pragnę wyjaśnić pewnego niedawnego dżentelmena. I chociaż postanowiłem dawno temu, że będę się od tych spraw dystansował, no to tym razem muszę nagiąć tę zasadę. O cóż takiego chodzi? O mimo wszystko Duda. Dlaczego do tego wracam? No po pierwsze dlatego, że przed wyborami temat ten zaczyna ponownie wzrastać niczym chwast na naszym małym poletku konserwatywnym, bym powiedział, a po drugie nie mam już chęci ani siły odpisywać za każdym razem, gdy pojawiają się w sprawie tego zdarzenia różne insynuacje. Wezmę więc fragmenty tego programu i za każdym razem, gdy będzie trzeba uderzyć z ripostą, no to zamiast się rozpisywać, będę go wklejał jako swoją odpowiedź. Zanim w kilku zdaniach wyjaśnię pana redaktora, bo to on stawiał mi pewne zarzuty, oto kilka faktów na temat wspomnianej akcji, kilka słów o jej podłożu politycznym oraz o moich motywacjach. Po pierwsze, akcja była związana tylko i wyłącznie z drugą turą wyborów prezydenckich z 12 lipca 2020 roku. Nie z pierwszą, z drugą. Czy celowo niektórzy dziś o tym zapominają? Ciężko orzec. Może nie wiedzą. A przecież to jest rzecz arcyistotna. W całej kampanii popierałem oficjalnie Krzysztofa Bosaka. Akcja mimo wszystko Duda nie była wyrazem poparcia dla PiSu, a jej główną motywacją było załatwienie spraw na gruncie politycznym. O czym zaraz. Po drugie, nie byłem w tej akcji sam. Podobny do mnie głos zabrał chociażby Leszek Żebrowski, którego ciężko jest przecież posądzić o jakieś pisowskie sympatie. Cóż takiego powiedziałem, występując w sławetnym spocie? Otóż powiedziałem prawdę. Cytat. Powiem wam, co się stanie, kiedy wybory wygra Rafał Trzaskowski. Donald Tusk wróci do kraju i stanie na czele Zjednoczonej Opozycji. Najpóźniej w marcu 2021 roku ten sam Donald Tusk zostanie premierem Polski. Pamiętam te czasy, ale nie mam też specjalnych złudzeń co do Andrzeja Dudy. Mimo wszystko Duda. Przypomnę teraz, bo niektórzy mają krótką pamięć albo szczegółowo wybiórczą, bym powiedział, że w tamtym czasie Donald Tusk był królem Europy. Nie było go w Polsce. I niewielu zakładało, że będzie chciał wracać na polskie podwórko. No w mediach dominowała głównie taka narracja. To samo uważała część polityków, ekspertów. Twierdzili oni, że Tusk nie jest już zainteresowany ani prezydenturą w Polsce, ani żadnym innym stanowiskiem. Nad Wisłą, rzecz jasna. Ja uważałem inaczej i głośno twierdziłem, że te całe eksperckie przewidywania są niewiele warte. No i co mamy dziś? O, dziś premierem jest kto? Donald Tusk. I zarządza krajem jak? Wszyscy widzimy. A kiedy o tym mówiłem? W roku 20. 5 lat temu. Gdyby Trzaskowski wygrał wówczas rywalizację z Dudą, no to szef Platformy pojawiłby się w Polsce dużo wcześniej, bo to on miał dla niego zrobić grunt pod nowe polityczne rozeznanie. Dziś mielibyśmy od roku Donalda Tuska jako prezesa Rady Ministrów i urzędującego od 5 lat tęczowego Rafała Trzaskowskiego w roli prezydenta kraju. No chyba wszyscy wiedzą i wszyscy widzą, że polityka zagraniczna obydwu tych stronnictw, zarówno PO, jak i PiS-u, w kwestii tego, czym nas straszono, jak i wojny na Ukrainie, jest bardzo do siebie zbliżona, żeby nie powiedzieć identyczna. Ale czy obie kadencje byłyby podobne jak dwie krople wody? Uważam, że nie. Jestem przekonany, że nie. Dlaczego? Ponieważ tym się różni obóz PiS-u od PO, że PiS, czy też kandydat Prawa i Sprawiedliwości w odróżnieniu od kandydata Platformy, musiał w swych politycznych rachubach uwzględnić konserwatywny charakter swojego elektoratu. Tak i Andrzej Duda, w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, musiał i musi się liczyć z wizją świata suflowaną przez swój konserwatywny elektorat. A wyborcy Andrzeja Dudy, wyłączając oczywiście fanatycznych partyjniaków, zawsze mogli przerzucić swoje głosy na najbliższą im konfederację, gdyby pojawiło się jakieś poważne zwątpienie. Przecież przepływy elektoratów to chleb powszedni w planowaniu strategii wyborczej. Tak się to robi. Andrzej Duda był więc lepszy od Rafała Trzaskowskiego nie dlatego, że byliby od siebie różni w kwestiach czołobitności wobec obcych stolic, wciągania nas do wojny, sposobu prowadzenia polityki na kolanach, ale dlatego, że musząc się liczyć z elektoratem konserwatywnym, mogliśmy czegoś od niego oczekiwać i naciskać. Był więc ten polityczny lewar. A z takim człowiekiem można już rozmawiać. Miał on więc taki bezpiecznik, który nie pozwalał mu zajmować pozycji liberalnych etycznie. Po trzecie, co w całej akcji mimo wszystko Duda było, jest najważniejsze w tamtym okresie, no to trzeba pamiętać, że Polska żyła przewalającymi się przez nasz kraj protestami rolniczymi. Rolnicy walczyli wówczas z wybitnie szkodliwymi pomysłami zawartymi w tzw. ustawie o ochronie zwierząt, a później w piątce dla zwierząt. W Warszawie odbyły się w tamtym czasie 3 duże manifestacje.
Każda z nich była współorganizowana przeze mnie osobiście i podczas każdej z nich byłem oficjalnym, zarejestrowanym w Warszawie organizatorem, ponieważ zawodowo i finansowo byłem wówczas z rolnictwem związany. Polską rządził w tamtym czasie Mateusz Morawiecki. Obowiązywały zakazy zgromadzeń, których łamanie było surowo karane mandatami przed sądami, wiecie, powodu nietoperza i tego laboratorium w Chinach. Na wiele sposobów próbowano nas więc zniechęcić, a nawet zastraszyć, bo zdarzało się kilka takich sytuacji, ale się nie daliśmy. Tak to wówczas wyglądało.
Trzeci ustęp drugi ustawy Prawo o zgromadzeniach mówił: zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym, nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie się w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Chciałem poinformować pana, że stoimy na stanowisku, iż sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest nagłą i niemożliwą do wcześniejszego przewidzenia. Dziś w Sejmie odbywa się pierwsze posiedzenie po wakacjach, w którym w trybie ekspresowym zostały przeprowadzone ustawy, które mogą doprowadzić, w naszej ocenie doprowadzą, do potężnego kryzysu na rynku rolnym oraz do utraty pracy przez dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce. Stoimy więc na stanowisku, że wydarzenie to, które teraz zawiązaliśmy, jest wysoce związane z sferą publiczną i jego odbycie nie mogło się odbyć inaczej, ponieważ sami politycy doprowadzili do sytuacji, w której informacja o tym spadła na nas jak grom z jasnego nieba.
Proszę pana, w związku z tym, że jest to zgromadzenie nielegalne, bo Rady Ministrów dnia 7 sierpnia. Mimo to, proszę pana, informuję panu, jeżeli pan to uważa, że to jest zgromadzenie spontaniczne, zgromadzenie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, inne niebezpieczne narzędzia, jak również przedmioty.
Żeby
miał pan tego świadomość. Proszę o przestrzeganie zasad rygoru wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku. Ja panu przeczytam. Do odwołania.
Dobra. Kogo rozciągnąć, żeby było widać? Dzięki.
Do organizowania zgromadzeń w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach z włączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w artykule 7. Chodzi o, tak jak wcześniej panu przytoczyłem, są to zgromadzenia rejestrowane w Biurze Bezpieczeństwa. Proszę pana, dodatkowo maksymalna liczba uczestników zgromadzenia nie może przekroczyć zgłoszonego 150 osób.
No ale na pierwszej manifestacji było nas nie 150, ale około 15 tysięcy osób. Kolejna odbyła się wczesną jesienią, gdzie na tych samych warunkach zakazowych zgromadziliśmy ciężką pracą, według ocen policji, do 70 tysięcy uczestników. Druga tura odbyła się w lipcu. Działo się to pomiędzy rolniczymi manifestacjami, wiosenną, jesienną, zimową. Nie mogli nas już bagatelizować. Pierwszy raz od czasu Flepera udało się połączyć skłócone ze sobą na co dzień organizacje rolnicze.
Andrzej Duda, prezydent, obiecał, że spotka się z naszą delegacją. Przypomnijmy mu! Andrzej Duda! Weto, weto, weto! Andrzej Duda! Weto, weto, weto! Ja chciałbym, żeby to teraz bardzo mocno wybrzmiało. Ten protest jest organizowany przez wiele organizacji, a do pogotowia strajkowego polskiego rolnictwa przystąpiło ich około 50 i nie tylko rolnicy. Czy wiecie, że tutaj są nawet przedstawiciele związków aptekarskich, które są niszczone, też przyszli poprzeć. Baszarnie, to jest Stowarzyszenie Psów i Kotów Rasowych, Petrus widzę napisane. Dzięki, że jesteście, bo to nasza wspólna sprawa. Są natomiast tacy ludzie, którzy mówią: nie idźmy na ulicę, dajże spokój, trzeba pójść porozmawiać. No to idźcie i z nimi rozmawiajcie. Z kim chcecie rozmawiać i o czym? No idźcie, podpisujcie, ugadujcie, sprzedajcie jeden drugiego, bo futerka to nie rolnictwo. A na wyższej szkole gospodarstwa wiejskiego jest katedra zwierząt na futerka szkoły rolniczej. A minister rolnictwa zajmuje się futerkami.
Tak?
W czym jesteśmy gorsi? Jeden idiota z drugim dzwoni, taki polityk, i mówi: czy to prawda, że wy te zwierzęta obdzieracie żywcem ze skóry? Przecież to są idioci! Żywce, tak, pewnie, że żywce! Z dziećmi! Do obiadu po kościele! Idziemy na farmę i z dziadkami na żywca rwiemy tę skórę. Przecież to są idioci. Proszę państwa, możemy wam tu jedno obiecać. Ale tego nie konsultowałem, ale wiem, że wszyscy się pod tym podpiszą. Kolejna manifestacja za 2 tygodnie. Będziemy rozliczali każdą organizację rolną. Z tego, ile przywiozła ludzi i autokarów. No to wszyscy. Jeden z drugim pisowskich dziennikarzy ostatnio mnie zaczepia w mediach społecznościowych i mówi, ha, taki rolnik jak ten Miśko. No ja nie jestem rolnikiem, ale inwestuję w rolnictwo. Pieniądze. Mam prawo się wypowiadać, czy nie? No mam prawo, czy nie? Wiecie, dlaczego mówię o tych autokarach? Panie Januszu, Janusz Terka. Bo ten facet stoi tutaj sam, a przywiózł 300 osób.
W tamtym czasie polskie rolnictwo było nieprawdopodobnie zagrożone. Mógł upaść cały sektor eksportu drobiu i wołowiny. Mówimy tu o polskich sektorach. Chcieli zlikwidować branżę futerkową, początkowo dając kilka dni, później 2 tygodnie na zamknięcie wartych 2 miliardy złotych gospodarstw. Nikt nie chciał słuchać, nikt nie chciał rozmawiać. Większość polityków PiSu, chociaż nas popierała, kładła uszy po sobie ze strachu, bo ustawę poparł oficjalnie Jarosław Kaczyński. Ale był taki jeden gość, który miał interes, by z nami rozmawiać. A jego siedziba, tak się składa, jeżeli ktoś zna topografię Warszawy, jest oddalona w znacznym stopniu od Nowogrodzkiej. Politycy działają bowiem wtedy, kiedy mają w czymś interes polityczny. Tym człowiekiem był właśnie Andrzej Duda, który walczył wtedy o fotel prezydenta. Odrzucona została całkowicie propozycja jakiegokolwiek wsparcia obecnego prezydenta w pierwszej turze. Nie znamy takie numery, tak powiedzieliśmy. Ustalone jednak zostało, że za wsparcie w drugiej turze otrzymamy 2 rzeczy. Zablokowanie przez Pałac Piątki dla zwierząt i wszelkich tam antyrolniczych ruchów ze strony polityków w Sejmie. I druga kwestia, kwestia aborcji, która pojawiła się kilka miesięcy później. Obie sprawy udało się załatwić. I jestem dumny, że mogłem dorzucić do realizacji tych celów swój mały kamyczek. Nie zyskałem na tej akcji osobiście nic. Wręcz przeciwnie, przyjąłem ogromny cios od ludzi mających odmienne zdanie i zwykłych internetowych napinaczy, którzy mają czelność instruować tych, co działają i poświęcają swój czas dla sprawy z ciepłego fotela, pisząc swoje tam za przeproszeniem wysrywy na klawiaturach. Tak, to prawda. Tak więc mimo wszystko Duda było działaniem typowo politycznym, a nie lojalnościowym wobec jakiejkolwiek partii. Na przykład głosuję na Konfederację, ale nie jestem wobec tej partii lojalny. Tym się różni wyborca od partyjniaka. Sympatyzuję z tą partią. Uważam, że póki co robi dobrą robotę. No już bez względu na to, jaki tam nastąpił w niej podział, bo obie strony, Mencenowska i Braunowska, jest mi bardzo bliska. Widzę te sprawy troszeczkę inaczej niż ci, którzy okopują się na swoich stanowiskach. Po czwarte, nigdy nie zdarzyło mi się oddać swojego głosu na Prawo i Sprawiedliwość z wyjątkiem tego jednego razu, gdy w drugiej turze Andrzej Duda rywalizował z Rafałem Trzaskowskim. Przed powstaniem Konfederacji wspierałem i głosowałem na Ligę Polskich Rodzin, którą jako młody działacz narodowy budowałem razem z setkami kolegów z całego kraju. Gdy upadła w wyborach, postawiłem na pana Korwin-Mikkego. Powiem wam w tajemnicy, że robiła to również pani Czuwajowa. Od momentu, gdy Konfederacja po raz pierwszy wystartowała w wyborach, jestem jej wierny aż do dziś. Nie bacząc na środowiskowe podziały, ponieważ nie jestem ani przeciwnikiem, jak mówię, Mencena, ani Brauna. Widzę w nich bowiem 2 odrębne polityczne potencjały, które mogą zostać odpowiednio dla Polski wykorzystane i dla każdego z nich przy oczywiście odrobinie wysiłku i sprzyjających okolicznościach będzie miejsce na polskiej scenie politycznej, z czego Polska będzie mogła w końcu skorzystać, chociażby poprzez rozbicie znienawidzonego przez większość duopolu. W to wierzę. Inna sprawa oczywiście, czy obaj panowie są gotowi, aby ten ciężar unieść do wyborów parlamentarnych, bo tutaj chodzi o to, żeby się nie rozsypać po drodze. No i po piąte, otoczenie Pałacu Prezydenckiego przyznało, że akcja mimo wszystko Duda miała znaczący wpływ na przebieg drugiej tury wyborów i zagwarantowała odchodzącemu na szczęście prezydentowi od 0,8 do 1,2%. Tak wyglądała kuchnia akcji mimo wszystko Duda. Można było wówczas nic nie robić, nie iść na wybory, albo zagłosować na Trzaskowskiego. Były tylko 3 opcje. Albo podjąć to ryzyko, no i postarać się wyszarpać dla Polski, no bo tak te obie sprawy, które udało się załatwić, traktuje jako dobre dla naszego kraju i je załatwić. Tak w mojej ocenie trzeba robić skuteczną politykę. Mogę się mylić, ale nikt nie może zarzucić braku spójności i logiki. Poparcie Andrzeja Dudy w drugiej turze nie oznaczało, nie oznacza, że uważam go za dobrego prezydenta, czy też polityka. Przeciwnie, uważam go za polityka miernego. Natomiast ze względu na jego konserwatywny elektorat, jedynego, z którym można było wtedy o czymkolwiek rozmawiać, Trzaskowski by w ogóle nie słuchał. Bo to nie jego bajka. Dlaczego miałby niby słuchać? Przecież to nie były jego elektoraty. Dlaczego miałby spełniać nasze oczekiwania? Niemożliwe do wykonania. Jeżeli po tym wyjaśnieniu ktoś nadal nie jest w stanie zrozumieć logiki płynącej z tego działania, no to mogę tylko wzruszyć ramionami. Co mogę zrobić więcej? Oczywiście czym innym jest własna polityczna wizja i, nie wiem, tam zaplanowanie możliwości rozwoju wydarzeń. Każdy ma do niej prawo, ale mówienie o tej akcji bez faktów jest krzywdzące. A skoro krzywdzące, no to postanowiłem zabrać głos dobitnie i to po raz ostatni. Czy zrobiłbym w tej samej sytuacji to wszystko raz jeszcze? Myślę, że tak. Chociaż patrząc na to, co robi Pałac Prezydencki od lutego 2022 roku, no co tu dużo mówić, targają mną coraz bardziej emocje. I teraz, gdy znów w sprawie sprzed 5 lat podnoszą się ludzie, głosy tych ludzi, którzy najczęściej boją się podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, stosujący często fatalną argumentację, no to jeszcze pal 6. Jednak tym razem głos zabrał człowiek zarówno imię, jak i nazwisko posiadający. Oto pan redaktor najwyższego czasu, wydawca portalu tegoż poczytnego onegdaj pisma, które w młodzieńczych latach kształtowało nie jeden charakter, również mój, postanowił mi zarzucić publicznie brak przyzwoitości, nakazując, jak na wolnościowca oczywiście przystało, milczenie. Zaczęło się od tego, że kilka dni temu popełniłem taki oto mocny, ale równie silnie przemyślany wpis, którego treści jestem w stanie bronić na gruncie logicznym i intelektualnym, oczywiście okraszony jakąś tam szczyptą wynikającej z mojego charakteru swady. Andrzej Duda, gdyby miał odrobinę godności, podałby się do dymisji przed upływem kadencji albo zaszył w spale, milcząc do maja. Jego polityka zewnętrzna była totalnym nieporozumieniem. Jest on nie tylko największym przegranym międzynarodowego rozdania, ale i królem frajerów Europy. Zazwyczaj różni prezydenci po zakończeniu kariery dostają jakieś fuchy w różnych instytucjach. U mnie nie miałby nawet pracy w magazynie. Niestety, Andrzej Duda to największy wyrzut sumienia, chociaż wtedy w drugiej turze konieczny. Któż się spodziewał, że można być tak infantylnym mięczakiem z naburmuszoną miną? Człowiek uczy się całe życie. Także niech pan znika z naszego politycznego życia na zawsze i nigdy tutaj nie wraca. Najlepiej razem ze swoimi kretyńskimi wyznawcami, którzy mając dzisiaj wszystko czarno na białym, nadal wyśpiewują pochwalne pieśni na pański temat. Sumując zachowania Andrzeja Dudy wobec Ukrainy, taki po prostu namalował mi się jego obraz. Mam prawo tak sądzić, prawda? Każdy z was ma prawo poprzeć to, co mówię, lub uważać inaczej. Ale nawet pijany Kwaśniewski, czy ośmieszający nas Komorowski w Japonii, choć tu Szogunie, nie zrobił tak wielu groźnych głupot jak obecny prezydent. Być może dlatego, że wtedy była zupełnie inna sytuacja. Być może dlatego, że gdyby byli na jego miejscu, robiliby dokładnie to samo. Nie wiem, stwierdzam fakt. Jeżeli poprzedni prezydenci robili coś równie szkodliwego, jeżeli takie rzeczy były, które można zestawiać z tą ukraińską czołobitnością, to oczywiście będę wdzięczny za ich podanie. Wątpię jednak, aby ktokolwiek w kraju 5 lat temu przewidział, że wybuchnie wojna, która potrwa 3 lata i że urzędnicy nad Wisłą, że politycy będą prowadzili politykę sprzeczną z interesami narodowymi na tak wielką skalę. Przyzwyczailiśmy się do tego, że prowadzi się w Polsce politykę nierozumną, nielogiczną, której nie rozumiemy, często uderzającą w podstawy fundamentalne dla naszego państwa, dla naszego narodu. Ale aż tak? I na to wszystko, na ten mój wpis postanowił zareagować, postanowił go skomentować wspomniany redaktor. Czasami warto zachować nieco przyzwoitości i milczeć. To między innymi dzięki słynnej, naiwnej akcji mimo wszystko Duda, której dał pan twarz, jest on prezydentem i hańbi swój urząd. Jak widać, niektórzy potrzebują więcej czasu na otrzeźwienie i budzą się dopiero z ręką w nocniku. No cóż wynika z tego zdania? Że publikując swój komentarz, ukazałem się jako człowiek nieprzyzwoity i powinienem milczeć. Osobiście staram się być człowiekiem przyzwoitym, zarówno w mowie, jak i w czynach. Poczułem się więc wywołany do tablicy, aby stanąć w obronie swojego honoru. Odpisałem więc człowiekowi w ten oto sposób. Szanowny panie, Przypadkowo natknąłem się na ten wpis. Pragnę pana poinformować, że jest pan ostatnią osobą, do której zwróciłbym się o poradę w jakiejkolwiek sprawie, a co dopiero w kwestii przyzwoitości. Mógł pan napisać i zapytać, jak to było, tak jak przystało na dziennikarza, ale po co, prawda? Zapomniał pan dodać w swoim wpisie, że jako zagorzały zwolennik Konfederacji brałem czynny udział w tamtej kampanii po stronie Bosaka w sposób oficjalny. Poparcie Dudy było jedynie w drugiej turze w starciu z Trzaskowskim. Trzaskowski zaś robiłby nie tylko to, co Duda, ale nie byłoby z nim nawet gadki o kwestiach fundamentalnych cywilizacyjnie. Z Dudą załatwiliśmy uwalenie piątki dla zwierząt i kwestię aborcji w TK. Co pan zrobił poza wpisami? Zdaje się, że jak zwykle nic. Znam takich na pęczki. Jeżeli więc pan nie ma bladego pojęcia, lepiej się nie odzywać. Chwilę wcześniej współorganizowałem 3 wielkie manifestacje rolnicze. Największa na 70 tysięcy osób według policji. Były one wymierzone w PiS i samego Kaczyńskiego, co bardzo zaszkodziło tej partii. O, z kolei przysporzyło głosów Konfederacji. Połowę byś pan tego zrobił, oddałbym szacunek. Wie pan dlaczego najwyższy czas, który zawsze czytałem, i większość tego środowiska są tak marginalne? Nie. Nie dlatego, że jesteście jedyną oświeconą grupą ludzi, ale dlatego, że jesteście mierni politycznie, słabi analitycznie i żenująco prymitywni w oglądzie spraw publicznych. Oczywiście nie wszyscy. Dlaczego tak mocny wpis? Ponieważ albo celowo, albo przez przeoczenie nie zawarł pan w nim prawdy. Chodziło bowiem o drugą turę. Wcześniej było mocne wsparcie Krzysztofa Bosaka, od zawsze byłem za Konfederacją, a poparcie było zwykłą rachubą zysków i strat. Mógł pan zapytać. Nie zrobił pan tego. Dzięki tej kampanii udało się załatwić 2 sprawy, o których powiedziałem. W świecie ludzi prawych nazywamy to polityką. Może mieć pan własne zdanie, ale we wpisie zawarł pan potwarz, zarzucając mi brak przyzwoitości. Jeżeli w świetle moich wyjaśnień nie przeprosi pan za te insynuacje, uznam pana za człowieka pozbawionego zdolności honorowych. No i poinformowałem też tego człowieka, redaktora Najwyższego Czasu, że komentarz jego uważam za poważny afront i zażądałem przeprosin, które on sam uznał za zbyteczne w kolejnej publicznej korespondencji. Tym samym, jak rozumiem, podtrzymał zdanie, że jestem człowiekiem pozbawionym przyzwoitości. No i cóż mogę zrobić w takiej sytuacji? Otóż to, co zawsze się robiło. Uczynię więc tak, jak za starych, dobrych i niestety minionych już lat. Tym bardziej, że zdaje się, iż środowisko, wokół którego pan redaktor uwił sobie gniazdko, zawsze orędowało za takim podejściem do spraw natury honorowej. Wspomnieć chociażby pana Korwin-Mikkego, który domagał się satysfakcji od pana Michała Boniego, zresztą niesłusznie wymierzając mu policzek, gdyż można takiej satysfakcji żądać jedynie od mężczyzny, który zdolność honorową posiada. Denuncjatorzy zgodnie z kodeksem honorowym i wielu, wielu innych, mówię o kodeksie honorowym Boziewicza, takiej zdolności nie mają. Ale niech będzie. I ze swojej strony zamknę już po prostu ten temat. Otóż ja, Marek Miśko, syn Bogdana, oświadczam publicznie, że pan Radosław Piwowarczyk, redaktor Najwyższego Czasu, poprzez wyrażane na mój temat kalumnie, których nie chciał odwołać, stał się w moich oczach osobą pozbawioną zdolności honorowych, przez co przestaje również dla mnie istnieć nie tylko jako dżentelmen, ale i mężczyzna sensu stricte. Zobowiązuję się w związku z tym do omijania miejsc, w których rzeczony pan będzie przebywał, a gdy przypadkiem taka sytuacja by się wydarzyła, wyjdę, aby nie musieć przebywać w jego towarzystwie. A teraz do rzeczy. Ja to chyba sobie, no mówię bardzo teraz poważnie, taką kupię kulę i najnormalniej w świecie będę zbijał szmalnie wąski na przepowiadaniu przyszłości. Zostawię firmę, nie będę użerał się już z tymi wszystkimi kontrolami i urzędnikami. Zresztą część z Państwa od czasu do czasu w komentarzach pyta, czym Czuwaj zajmuje się poza nagrywaniem tych audycji. Otóż specjalizuje się od ładnych paru lat w zarządzaniu kryzysami. Najprościej rzecz ujmując, jest jakieś przedsiębiorstwo, grupa zawodowa, branża, coś tam produkująca, która ma problem, a chce skorzystać z moich usług, no to przychodzę sam lub z ekipą, rozpoznaję teren, piszę strategię, taktykę działania, a następnie przedstawiam to zarządowi z sugestią zastosowania moich rozwiązań. To w takim, powiedziałbym, dużym telegraficznym skrócie. Ale co z tą kulą? Patrzę sobie na własne oceny sytuacji sprzed roku, dwóch, prowadzone wówczas analizy, no i niestety, chyba niestety, chociaż też stety, ale niestety, bo większość z nich jest negatywna w odbiorze, w sensie skutków wszystko to się sprawdza, czy też większość się sprawdza. Były to trzy głośne nawoływania, o których mówiłem od samego początku. Pierwsze, że wojna jest tylko przedłużeniem polityki. Brutalnym, to prawda, krwawym, ale tylko pionkiem na szachownicy. I już z dniem wybuchu tej wojny powinniśmy tworzyć scenariusze, jak zachować się po jej zakończeniu. No ale chętnych do tworzenia takiego planu wówczas w Polsce nie było. Dziś natomiast mówią, że trzeba coś ustalić. No to powiedziałbym, że tak trochę za późno, nie? Jakby można było przewidzieć pewne rzeczy. Po drugie, że najbardziej ucierpią na tej wojnie Niemcy. Kwestie, których zresztą dokładnie wyjaśniłem we wczorajszym programie. Niemcy odcięte od taniego gazu z Rosji popadną w recesję, co zaczyna się powoli dziać, a czemu właśnie próbują zapobiec. Mówiłem również, że nasz sąsiad z Zachodu będzie starał się omijać sankcje poprzez wyprowadzanie swoich fabryk do Chin, co też zrobił. Mówiłem wielokrotnie, robiłem duży program o tym, jak wyjeżdżają do Chin, jak poleciał tam samolot z przedstawicielami niemieckiego biznesu, żeby otworzyć po roku fabrykę polietylenu. Na oczywiście rosyjskim gazie, bo w Chinach już można z niego korzystać, bo tam jest ten gaz demokratyczny, u nas jest niedemokratyczny. Po trzecie, że Stany Zjednoczone wyjdą z Europy, bo mają własne sprawy do załatwienia na świecie. No i każde z tych przewidywań ma właśnie swoje miejsce. Cóż mieliśmy zamiast planowania? Maraton polityczny, często bardzo kretyńskich, głupich wypowiedzi. Jak wspomniałem, politycy wytresowani przez dziennikarzy w Polsce myślą, że muszą wiedzieć wszystko, znać odpowiedź na każde zadane im pytanie. W końcu, że słowa ich pozostają bez konsekwencji. Każdemu z nich przez cały ten okres wojna wydawała się być nieodległa. Uważali, że pohukiwania z zaplecza wzmocnią państwo. Wojna was nie przeraża? Jej widmo nie trwoży? Żeby tak sobie lekko wyrzucać słowa z ust, mając poważne funkcje w państwie? Aż tu nagle Donald Trump, raczej poważny człowiek, prawda, powiedział wczoraj, że jak pokój nie nastąpi w ciągu roku, to mamy trzecią wojnę światową. Brzmi mało optymistycznie, ale może tylko straszy. Może wojna nie jest taka straszna. W sumie długo było spokojnie, dlaczego by nie? To może czas teraz odpowiedzieć tym, którzy popierają do tej wojny wejście. Jak wygląda wojna w oficjalnych liczbach, co? Ta ukraińska. Może to uzmysłowi niektórym zapaleńcom, czym jest konflikt zbrojny, który chociaż najbardziej drastyczny, to jednak cały czas pozostaje małym trybikiem, małym pionkiem. Pionek natomiast ma to do siebie, że czyści jedynie przedpole. Za nim stoją kolejne figury. Figury o znacznie większej skali rażenia i możliwości wykonywania dużo bardziej finezyjnych ruchów, których w ogóle na szachownicy podczas jednej partii jest więcej niż galaktyk. Podobno w Chinach znowu ktoś zapomniał zamknąć drzwi do laboratorium. Któż by się spodziewał? Prawda? Wszystko może się zmieniać. Jednym pionkiem jest wojna, a drugim drzwi w laboratorium. Wszystkie dane, które podam, są oficjalne. Należy więc mieć na uwadze, że w pewnym miejscu mogą być przekłamane w jedną lub w drugą stronę, ponieważ na wojnie tak samo ważna jest amunicja, jak i propaganda i dezinformacja, bo wojna to, jak rzekłem, przedłużenie polityki. Na wojnie, zanim zginą ludzie, pierwsza umiera prawda. Donald Trump w ostatnich dniach powiedział, odnosząc się do zarzutów prezydenta Załęskiego, że podczas tego konfliktu zginęły miliony ludzi. Mówi to dzisiaj, ale wcześniejsze oficjalne dane sugerowały zupełnie coś innego, ale zacznijmy od cywilów. Ukraińcy podawali, że na początku roku 2024 liczba ofiar od początku wojny tylko do września 2023 wśród ukraińskiej ludności cywilnej wyniosła 27 149 ofiar, z czego 14 460 mieli być ranni, a 7 481 zabici. Ponad 500 ofiar to dzieci, z czego 289 chłopców, 236 dziewcząt, a 29 odnalezionych ciał było w takim stanie, że nie dało się to rozpoznać. Teraz wojsko. I tutaj weźcie poprawkę na możliwość zaniżenia tych danych. Nowojorska gazeta Wall Street Journal poinformowała, i to był sierpień 2023 roku, że od początku wojny od 20 do 50 tysięcy ukraińskich żołnierzy straciło jedną lub więcej kończyn. Głównymi przyczynami amputacji były obrażenia odniesione podczas ataków artyleryjskich i rakietowych, a także tych wykonywanych za pomocą dronów bojowych FPV. Dlaczego tak wiele amputacji? bo większość tych przypadków trafia na stół operacyjny prosto do przyfrontowych szpitali, a tam nie ma czasu ani środków na ratowanie rąk i nóg. Amputacja jest najtańsza, najszybsza i najpewniej ratująca życie przy pełnych środkach medycznych i dostępności antybiotyków, rzecz jasna. Ciężko jest znaleźć pełne dane na temat wszystkich rannych Ukraińców, bo poza amputacjami kończyn są również liczne przypadki utraty wzroku, zaawansowane poparzenia, utrata słuchu, trwałe kalectwo. Wszystko to, co jest kwalifikowane na bilet powrotny do domu. O, tak bym powiedział. No właśnie, tylko do jakiego domu? Gospodarka ukraińska jest w fatalnej kondycji. Nie da się utrzymać tak wielkiego terytorium w tak długim czasie przy wojnie. Brakuje pieniędzy na fundusz socjalny, wypłatę rent i emerytur. I gdy to mówiłem, w sieci natychmiast oblepiła mnie lewacka narracja, że gadam głupoty. Aż tu dnia pewnego cały program w tym samym duchu na ten sam temat zrobiło radio Tok FM. No takie mało konserwatywne, powiedziałbym, nie? I prawicowe. Musimy poznać fakty, aby móc ocenić sytuację właściwie. Europa jest niestety już zmęczona wojną, bo ta wojna nie rozstrzygnęła niczego, ale stawiła w szachu możliwość gospodarczej współpracy. Tym bardziej, że przeciągająca się w nieskończoność tylko wzmacnia Rosję, która wcale nie upadła pod ciężarem sankcji, jak wmawiają nam od dłuższego czasu. Tak to już jest, że duży dłużej się wykrwawia, a u nas ludzi mnoga, jak mawiają od czasów Stalina w tamtej części świata. Sankcje są takie, że Niemcy otwierają swoje fabryki w Chinach, aby tam bez problemu, oczywiście, bez politycznego ostracyzmu Zachodu, można było korzystać z rosyjskiego gazu, którego Moskwa jest do Pekinu głównym dostawcą. Nagle dawne radzieckie państewka w niespełna rok odnotowały 400-procentowy wzrost wymiany handlowej z krajami Unii, w tym z Polską. No tak, te wszystkie Kazachstany, Uzbekistany, towary szły tamtędy, bo wzrost nastąpił o 400%, również w handlu z Polską. No co, nagle na przykład taki Uzbekistan postanowił ściągać od nas 400% więcej ziemniaków, powiedzmy sobie? No nie. Tak obchodzono te wszystkie embarga. Ukraina nie ma już kim walczyć. Zachód się odsuwa. W marcu i listopadzie 2024 roku mówiłem, że Stany Zjednoczone nie chcą już łożyć pieniędzy na wojnę w Europie. Ale po czym to wnioskowałem? No po przesłuchaniach przed Komisją Obrony Amerykańskiej Obrony Senackiej dowódców amerykańskiej armii. Tak się składa, że zechciało mi się przejrzeć trwające po kilka godzin przesłuchania i taki głos jeszcze przed wygraną Trumpa płynął z ust senatorów republikańskich i demokratów. I cóż mamy dziś? Oto prasa na całym świecie podaje, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił rządowi przygotowanie się na powrót zachodnich firm, o czym mówiłem już na początku wojny. Pierwsze będą Niemcy. Idę o zakład. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy... Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, zarówno w internecie, jak i poza nim, jest dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie serdecznie dziękuję. A na odchodne. Konfederacja zyskuje na odejściu Grzegorza Brauna i Grzegorz Braun zyska na odejściu z Konfederacji. Mówiłem o tym w programie dokładnie miesiąc temu. Chciałem tylko, żeby odbyło się to w trochę innych, bardziej przyjacielskich nastrojach. Widać to wszystko w rosnących sondażach Sławomira Mentzena, który goni kandydata PiSu, i w rosnących strukturach Grzegorza Brauna. To wszystko bardzo cieszy. I teraz ktoś powie, jak można być pośrodku w tej sytuacji. Oczywiście, że można. Obaj panowie mają poglądy zbliżone do siebie, myślę, w 95%. Dlaczego mam nie uznawać jednego i drugiego? Po prostu musieli się rozejść, bo tak wygląda poważna polityka. Mnie to cieszy. Tymczasem największym przegranym nie będzie Braun czy Mentzen. Będzie, jak się wydaje, nasz papierowy żołnierz, Szymon Hołownia, który, nie mając na siebie pomysłu, pozostawiony sam przez PSL, nie wiadomo, czy w ogóle zbierze podpisy, czego mu z całego serca oczywiście życzę. PSL nie tylko nie dał ludzi do pomocy dla tego wspólnego, bym powiedział, kandydata trzeciej drogi, ale nie chce też podzielić się z nimi kasą. I słusznie, nie dzielcie się. To szkoda pieniędzy jest w ogóle. Pan Szymon szoruje dno w kolejnych zestawieniach przedwyborczej rywalizacji. Ma tam 3%, 4%, czasami mu 6% dadzą. No i zaczyna w związku z tym kąsać Konfederację, szczególnie tę wolnościową część, jadąc starą śpiewką o faszystach. To było modne za Stalina, panie Hołownia. Dzisiaj już nikt takich rzeczy nie kupuje. Nie. Marszałek Sejmu, który chciał zostać marszałkiem armii, ten, wiecie, od wdeptywania w ziemię szefów atomowych mocarstw, to taki Stefan Karwowski naszej polityki. Jego zachowanie właśnie przypomina mi słynną scenę, o której kiedyś wam mówiłem, scenę z serialu Mistrza Gruzy, 40-latek, w której Stefan otrzymuje powołanie z rezerwy na manewry wojskowe i kiedy opowiada znudzonemu i skacowanemu dyrektorowi Mietkowi Powroźnemu o tym, jak od czasu jego zasadniczej służby zmieniło się wszystko w wojsku, mówi o rakietach, antyrakietach, o wybuchu atomowym i że gdy miał się pojawić na horyzoncie, należało się przykryć płaszcz pałatką, kierując nogi w stronę wybuchu, Mietek Powroźny przerywa w końcu i zbywa Stefana jednym zdaniem, mówiąc: co ty, Stefan, marszałkiem chcesz zostać? Więc ja cały czas od miesięcy ponawiam pytanie. Czy pan Hołownia chce zostać marszałkiem całej armii? Bo Sejm dla niego to już za mało. Lub czy ma pan jeszcze jakieś inne ukryte talenty? Niemniej szykuje się koniec pana Hołowni w polityce, za co trzymam kciuki, dedykując mu wiersz Bułata Okudżawy pod tytułem Papierowy żołnierz. Państwu tymczasem dziękuję za poświęcony czas, niezmiennie twierdząc, że jest on dla mnie najcenniejszy. Raz pewien żołnierz sobie żył, odważny i zawzięty, lecz cóż, zabawką tylko był, z papieru był wycięty. Choć zmieniać świat i zwalczać zło niezmiennie był gotowy, lecz nad łóżeczkiem wisiał, bo był tylko papierowy. Pod kulę chętnie by jak w dym szedł za was bez namowy i mieliśmy sto pociech z nim. Był przecież papierowy. I nigdy mu nie zwierzał sztab tajemnic swych wojskowych. A czemu tak? Dlaczego tak? Bo był on papierowy. Wyzywał los, w pogardzie miał tchórzliwych maruderów. I ognia! Ognia! Ciągle łkał. Lecz tylko był z papieru. Nie jeden wódz już w ogniu znikł, nie jeden szeregowy. I poszedł w ogień, zginął w mig. Nasz żołnierz papierowy. Czuwaj.